Słysząc o walecznej Francuzce imieniem Joanna, na myśl przychodzi naturalnie postać znana wszem i wobec, czyli Joanna d'Arc. Ale umówmy się, nie była to jedyna bitna i waleczna Joanna, która stąpała po francuskich ziemiach. Bo oto w 1300 roku w możnej familii na świat przychodzi Joanna de Belleville, która raptem 40 lat później porzuci szlachecki zbytek i luksus. Dlaczego, spytacie? Odpowiedź zamknąć można w jednym tylko słowie. Zemsta. Cześć! Słuchasz właśnie Osobliwości, czyli subiektywnej encyklopedii niewiast osobliwych. W tym podcaście posłuchasz o intrygujących i fascynujących damach z historii powszechnej, legend oraz mitów. Nigdy nie słyszałaś, nie słyszałeś o postaciach Qing Shi lub Tymoklei? No to zapraszam. Dziś wysłuchasz pewnej osobliwej opowieści, w której zemsta istotnie miesza się z groźnymi wodami francuskich wybrzeży, a także donosami pewnych zaczepnych możnych, bezpodstawną egzekucją i nieuczciwym psiakrew procesem, który bezpowrotnie odmienił losy całej rodziny de Clissonów. Uwaga! Będzie dużo francuskich imion i nazwisk, więc proszę wybaczyć ewentualne braki i nieprawidłowości w wymowie, bo to nie jest cholera takie proste. Do rzeczy. Joanna Louise de Belleville rodzi się w 1300 roku jako córka francuskich arystokratów, możnych i szanowanych Maurice'a IV Montagu z Belleville i Letycji Partene. Rodzina Montagu, mieszkająca po francuskiej stronie granicy z Bretanią, para się produkcją wina, soli, a także transportem tych towarów wzdłuż bretońskiego wybrzeża, aż do Anglii. Ojciec Joanny jednak szybko umiera, a ona sama dziedziczy w wyniku tej tragedii panowania ziemskie w Belleville i Montagu. Jako dwunastolatka, a był to podobno wiek i tak podejrzany, nawet jak na średniowiecze, wchodzi w pierwszy związek małżeński z 19-letnim Geoffrey de Chateaubriand VIII. Przemilczmy to pieruńsko-francuskie imię i nazwisko i skupmy się na tym, że Joanna rodzi mu dwójkę dzieci. W 1326 roku Geoffrey odkłada słuchawkę. Umiera, znaczy się. A Joanna szykuje się do ślubu z Guy de Penthievre, drugim synem bretońskiego diuka. Plotka głosi, że Joanna szukała kandydata na męża, który zapewni bezpieczeństwo jej niepełnoletnim dzieciom. Małżeństwo kwestionuje jednak pewna zaczepna z natury francuska rodzina, zwana de Blois. Lament ich sprawia, że w 1330 roku papież Jan XXII unieważnia to skandaliczne małżeństwo z powodów naturalnie politycznych. Guy poślubia następnie Marie de Blois, siostrzenicę króla Francji Filipa VI, a niedługo później umiera. Przypadek? Być może. Podobno do trzech razy sztuka, więc Joanna ponownie wychodzi za mąż, tym razem owocnie i bez papieskiej ingerencji. Za Oliwiera IV de Clisson, który był możnym bretończykiem. Oliwier posiadał zamek w Clisson, posiadłość w Nantes i ziemię w Blę. Dodać do tego działki i parcele Joanny, no i okazuje się, że Clissonowie stają się lenną potęgą w Bretanii, a dokładniej na terenach znajdujących się blisko granicy. Rodzina Clissonów cieszy się szacunkiem i dobrą sławą wśród bretońskiej socjety. Słowem, pełen małżeński i towarzyski sukces. Rodzina szybko powiększa się o piątkę dzieci. Lisabeau, Maurice'a, Oliwiera, Guillaume'a i Joannę. Joanna de Clisson być może i spełnia się w roli żony i matki, ale nie jest w tym bierna. Oj nie! Okazuje się, że zdarzyło jej się pozwać męża numer 3 w związku z dostępem lub też właśnie brakiem dostępu do jego majątku. Król Filip VI osobiście rozpatruje sprawę i orzeka na korzyść Joanny, czego zapewne z czasem gorzko żałuje. Ale o tym za chwilę. Joanna równie twardo stawia sprawę zabezpieczenia spadku jej dzieci z poprzedniego małżeństwa. Podobno w kontrakcie małżeńskim Clissonów znaleźć można wzmianki na ten temat. Co ciekawe, podobno nie było to wcale jakąś wielką sensacją czy nowinką, że można kobieta dochodzi swych praw w średniowiecznej Francji. Sądy, spadki, nieruchomości, Tak czy inaczej, rodzina de Clisson żyje we względnym spokoju, ale nie wie jeszcze, że znajduje się w przededniu wojny o sukcesję w Brytanii, która odmieni ich losy na zawsze. Fun fact, konflikt ten zwany jest też wojną dwóch Joann, ale żadna z nich nie odnosi się do naszej głównej bohaterki. A żeby zrozumieć zawiłość tego jednego z wielu, jak wiemy, sporu francusko-angielskiego, nadmienić trzeba, że w XIV wieku Bretania była prowincją rządzoną przez Duke'a. Bretończycy mieli silne poczucie bretońskiej tożsamości, mimo że lojalność ich podzielona była między króla Francji, Filipa VI, a króla Anglii, Edwarda III. Bretończycy zawsze byli wierni przede wszystkim Duke'owi. Wyobrazić sobie można jedynie ambaras, który nastał, gdy w 1341 roku bezpotomnie umiera Duke Bretanii Jan III Dobry. Jeszcze za życia Jan mianuje spadkobiercą tronu Karola de Blois, ale w ostatniej chwili zmienia zdanie, bo jednak nagle godzi się z bratem i stwierdza, że to właśnie on, Jan de Montfort, ma zostać jego następcą. Basta. Filip VI nieśmiało stwierdza, że może jednak wybierzmy Karola, który przypadkiem okazuje się być jego bratankiem. Naciskając na wybór Karola de Blois, Filip VI działa wbrew Lex Salica, wczesnośredniowiecznemu prawu Franków, a na to już nie ma zgody Jana de Montforta, który zaczyna ustawiać się z królem Anglii Edwardem III. Rusza wojna o bretońską sukcesję, gdzie każda ze stron wystawia swego zawodnika. W narożniku niebieskim widzimy Jana de Montforta, popieranego przez króla Anglii, a w narożniku czerwonym Karola de Blois, sympatyzującego z królem Francji Filipem VI. Należało się zatem opowiedzieć po którejś ze stron i postawić na kogoś parę groszy. Olivier decyduje się wesprzeć swego przyjaciela z dzieciństwa, Karola de Blois, który pochodzi przecież z tej samej rodziny kapusiów, co zadenuncjowała Joannę i Guy de Penthievre przed papieżem. W 1343 roku Olivier oraz Erw VII de Leon jako dowódcy wojskowi bronią miasta Van przed atakami Anglików, którzy już po czterech próbach sforsowania miasta odnoszą spektakularny sukces. Panowie trafiają do niewoli, z której wychodzi tylko Olivier, wymieniony za pewnego Anglika Ralpha de Stafforda i podejrzanie małą sumę pieniędzy. I właśnie wtedy Karol de Blois wbija przyjacielowi z dzieciństwa nóż w plecy, sugerując, że oddał on Van Anglikom bez walki, że jest zdrajcą i sprzedawczykiem, że skoro za takie grosze go oddali, to na pewno się sprzedał Anglikom. Zdrada. W 1343 roku, po podpisaniu rozejmu między Anglią a Francją, Olivier oraz 15 innych bretońskich i normańskich możnych zostaje zaproszonych na turniej. Celem oczywiście świętowania. O żadnym świętowaniu nie ma jednak mowy, albowiem Olivier IV de Clisson zostaje pojmany przez rodaków i przewieziony do Paryża, pod zarzutem zdrady pieruńskiej. Joanna, starając się uratować męża, ucieka się do przekupstwa, w wyniku którego sierżant królewski stara się opóźnić doprowadzenie Oliviera przed sąd. Wpada jednak jak śliwka w kompot i zostaje aresztowany. Podobnie jak Joanna, która nie dość, że oskarżona zostaje o usiłowanie przekupstwa, to jeszcze o zdradę i nieposłuszeństwo. Unika aresztowania tylko dzięki pomocy najstarszego syna Oliviera, a także swego giermka i lokaja. Joanna konsekwentnie ignoruje wezwania, które mają ją zaprowadzić przed sąd. W związku z czym w 1343 roku zostaje uznana za winną in absentia. Zaocznie. Następuje pełna konfiskata jej nieruchomości i ziem. Tymczasem 2 sierpnia 1343 roku Olivier IV de Clisson staje w końcu przed sądem i zostaje oskarżony o spiskowanie i zawiązywanie sojuszy z Edwardem III, wrogiem francuskiego króla i całej Francji. Zostaje ścięty, a głowa jego trafia do Nantes, gdzie nabita na lance staje się ostrzeżeniem dla innych. Szokuje to możnych, bo konkretnych dowodów na winę Oliviera brak, a ponadto bezczeszczenie zwłok i wystawianie ich na publiczny widok jako przestrogę było domeną rzezimieszków i przestępców najniższej klasy, nie arystokratów. Przepełniona furią i szałem Joanna bierze pod pachę dwóch młodszych synów, Oliviera i Guillama, i zmierza do Nantes, by pokazać synom głowę ojca nabitą na lance, czyli typowe francuskie popołudnie z rodziną. poprzysięga zemstę Karolowi de Blois i królowi francuskiemu Filipowi VI. Oskarża ich o tchórzliwe morderstwo. Sprzedaje Preciosa i resztę kosztowności, które jej jeszcze pozostały, zbiera 400 lojalnych mężów i rozpoczyna swą krucjatę przeciwko królowi francuskiemu i Francji. Atakuje między innymi zamek w Tufu, który jest pod dowództwem oficera sympatyzującego z Karolem de Blois. Ten rzekomo rozpoznaje Joannę i wpuszcza ją do środka, a jej siły masakrują cały garnizon, pozostawiając tylko jednego osobnika przy życiu. Masakracja lądowa to był dopiero początek, jak miało się niebawem okazać. Niedługo później, z pomocą angielskiego króla i bretońskich sympatyków, Joanna organizuje 3 okręty wojenne, które przemalowano na czarno. Żagle ich zabarwiono na krwistą czerwień, a okręt flagowy ochrzczono nazwą Moja Zemsta. Joanna postanawia zrobić najlepszy użytek z wiedzy przodków zamieszkujących i pływających po wybrzeżu Brytanii. Przebranżawia się więc na piratkę i rusza z czarną flotą w morze. Jasna sprawa. I tutaj warto wspomnieć jedno. Piraci mogli rabować, mordować i łupić, ale od zawsze mieli swój niepisany kodeks i żelazne zasady. I jedną z takich zasad z pewnością było, wedle słów kapitana Bartolomeu Robertsa z 1721 roku, chłopcom i niewiastom wstęp w nasze szeregi jest zakazany. Kobiety na szerokich wodach podobno przynosiły pecha, a poza tym zawsze była ewentualność, że mężczyźni zaczną się o taką jedną czy drugą damę bić. Nie jestem jednak pewna, czy kapitan Roberts zdawał sobie sprawę, jak często kobiety w te wielce elitarne pirackie szeregi wstępowały. Nawet w męskim przebraniu. I mało tego, jak często tymi pirackimi szeregami dowodziły. Postrach na morzach świata siały między innymi Anne Bonny, Mary Read czy Ching Shi, którą sportretowano w filmie Piraci z Karaibów na krańcu świata. Wzmianki o piratkach występowały też często i gęsto w legendach i przypowieściach, które sięgają czasów greckiej mitologii. Przychodzi tu na myśl chociażby postać Atalanty, jedynej kobiecej uczestniczki wyprawy Argonautów. Na kartach skandynawskich sag i przypowieści również znaleźć można niejedną wikińską wojowniczkę, która dowodziła statkiem lub całą flotą. Opowieści tych nie można jednak potwierdzić, w związku z czym powstaje pytanie. Tajemnica, legenda czy plotka to? Tak czy inaczej, nie da się ukryć, że kobieta piratka nie była niespotykaną anomalią. Wzburzone wody mórz i oceanów widziały wiele niewiast, które z różnych powodów postanowiły zasilić piracką branżę. A jedną z nich była właśnie Joanna de Clisson. Przez kolejne lata kręci się więc w okolicach kanału La Manche, wypatruje francuskich statków handlowych i bez pardonu atakuje, zostawiając zawsze jednego nieszczęśnika przy życiu, ażeby królowi francuskiemu doniósł, że dopadła ich, uwaga, lwica z Bretanii. Czyli jednym słowem tak zwany marketing szeptany lub też poczta pantoflowa. Legendy o bezwzględnej Francuzce poszukującej zemsty rozeszły się bardzo szybko. Taktykę Joanny określić by można jako wojnę partyzancką na morzu. Miała zakłócić logistykę przeciwnika poprzez ataki na handlowe statki, nigdy na okręty wojskowe. Mówi się też, że lwica z Bretanii nie raz, nie dwa schodziła na ląd, by atakować nadmorskie wioski w Normandii. Istnieje też teoria, że Joanna nie była piratką, a prywatną przedsiębiorczynią, będącą pod protektoratem na usługach Anglików, że niby miała atakować Francuzów z rozkazu angielskiego króla. Nie istnieje żaden dokument, ani list żaden królewski, który potwierdziłby tę teorię, ale podczas niektórych konfliktów angielsko-francuskich Joannie zdarzało się zaopatrywać angielskie siły zbrojne przy pomocy swoich statków. Strach przed lwicą z Bretanii mobilizuje francuskie siły, którym w końcu udaje się wytropić Joannę i zatopić jej okręt flagowy, a ona sama wraz z synami dryfuje przez 5 dni po niespokojnych wodach. W wyniku tragedii tej umiera jeden z nich, Guillaume. Joanna i Olivier zostają w końcu odratowani przez swoich sprzymierzeńców de Montfortów, a lwica z Bretanii kontynuuje swoje pirackie ekspedycje przez następne 13 lat. W 1350 roku Joanna wychodzi za mąż po raz ostatni, za Waltera Bentleya, blisko związanego z królem Edwardem III. Osiedli w uroczym zamku i przeżyli we względnym spokoju kolejnych parę lat. Nie licząc małej sprzeczki Waltera z królem Edwardem o posiadłości Joanny, które król kazał oddać, bo zawiązał niespodziewany sojusz z Karolem de Blois. W grudniu 1359 roku umiera Walter, a parę tygodni po nim Joanna, która zostawia po sobie komunikat jasny. Nie oskarżajcie bezpodstawnie ludzi o zdradę i nie bezcześćcie zwłok, bo dogoni was czarna flota. Jasne? Dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.